Wydawnictwo Czarna Owca przedstawia. Vincent V. Sewerski. Nieśmiertelni. Czyta Krzysztof Gosztyła. Rozdział pierwszy. Czerwony autobus hybrydowy linii numer 47 kursował między Belmansru a Kolbergiem, czyli przecinał Sztokholm, dokładnie ze wschodu na zachód, krążąc po ulicach arystokratycznego Östermalm i mieszczańskiego Vasastan. Wyprodukowany w Polsce, długi na prawie 12 metrów i szeroki na ponad 2,5, ważył 10 ton. Karoserię wykonano z aluminium, więc był znacznie lżejszy, niż na to wyglądał. Nad Sztokholmem od kilku dni wisiały ołowiane chmury, które wraz z nastaniem nocy zbijały się w jednolitą czarną masę i wyrzucały z siebie gęste strugi zimnego deszczu zmieszanego z lodowymi kryształkami. Przez miasto płynęły w różnych kierunkach rzeczki i strumienie. Tworzyły się jeziorka i małe oceany, które szybko znikały w podziemnych kanałach. Wielkie wycieraczki miarowo zbierały masy wody nacierające jak potężny wodospad na przednią szybę autobusu numer 47, który jechał samotnie wzdłuż wysokich, nagich klonów. Minął wyludnioną Karlbergswegen i po chwili zatrzymał się na czerwonych światłach. Kierowca Ali Farudi westchnął. Na Allaha, jeszcze 45 minut. Powiedział po arabsku. Zmęczony całym dniem jazdy w deszczu, odleciał myślami do biednego słonecznego domku w brudnym mieście An-Nasiridża w południowym Iraku. Ali nieustannie latał w myślach między Irakiem a Sztokholmem i z tego już tylko powodu nie nadawał się na kierowcę, a autobusu miejskiego w szczególności zdawał sobie sprawę, że powinien zrezygnować z tej pracy, nim zabije siebie albo kogoś. Ale latanie było ważniejsze. Wciąż więc jeździł, tak jak inni jego koledzy z Iraku, zatrudnieni w zakładzie transportu miejskiego SL, którzy też ciągle gdzieś latali. Śmierć nie była mu nigdy straszna ani obca. Ale kiedy na podwórzu swojego domu znalazł starannie posiekane kulami ciało żony, czterech córeczek i pozostałych członków trzypokoleniowej rodziny, już nawet nie zapłakał. Odwrócił się i poszedł. I szedł tak długo, aż dotarł do Szwecji. Po drodze ominął poziom ludzkiego cierpienia i przeskoczył od razu na najwyższy etap, zawieszony gdzieś trochę poniżej nadziei na śmierć. I pewnie dlatego, że chciał ominąć przypisaną mu drogę, na której cierpienie jest obowiązkowe, Allah za pokutę posłał go do Szwecji, a prowadzenie autobusu w deszczu załączył jako karę dodatkową. Było 3:23, 13 listopada 2013 roku, kiedy Harriet Bergen z FRA i Hassan Mardan z KSI wracali z Królewskiego Instytutu Technologicznego do domu pustym autobusem linii 47, który prowadził właśnie Ali z An-Nasiridży, a teraz chwilowo z Holmbergen. 12 cyfr. A właściwie liczb naturalnych następujących po sobie od 0 do 3. 2 zera, 2 dwójki, 4 jedynki i 4 trójki. Zauważyła Harriet, wpatrując się w swój zegarek. O, już się sk- skończyło, oświadczyła po chwili. Teraz jest już 4:23. Zaciągnęła rękaw kurtki nad dłonią i wtuliła się w ramię Hasana, który w milczeniu patrzył w perspektywę pustego autobusu. Siedzieli na ostatniej kanapie w szarym mroku i Hasanowi wydawało się, że podróżują w przestworzach tajemniczym statkiem kosmicznym. Ich dwoje i przewodnik Riddick, który potrafi przechytrzyć śmierć. Popatrz, Hasan. Może to jakiś znak od Boga i teraz... Przed chwilą gdzieś na świecie zdarzyło się coś, na co ktoś czekał, aż cyfry ustawią się w takim porządku. A może nawet nie wiedział, że wybił jego czas? A tu łup. Hasan? Nie sądzisz, że coś w tym jest? Harriet czuła dziwny, mistyczny nastrój, ewidentnie wymieszany z czerwonym winem, które hojnie serwował Anton Młot. I pomyślała, że alkohol ułatwia kontakt z bogami, choć utrudnia logiczne myślenie, czyli na odwrót niż normalnie. Hasan? Jesteś tam? Co, skarbie? Ocknął się z ociąganiem, bo nie nadążał za Harriet, która po czerwonym winie zawsze miała intensywne wizje, a po białym żadnych, tylko ciąg na łóżko i seks. Zdaniem Hasana mogło to sugerować jej hebrajskie korzenie, bo islamskich z pewnością nie. Tak, tego jestem pewien. Przeleciało mu bezsensownie przez myśl. Hasan, to musi być jakaś kabała. Najwyraźniej. Nie dawała za wygraną. A tylko zobacz, sami w tym autobusie, nawet kierowcy nie widać. Ciekawe, to kobieta czy mężczyzna? I jakiej jest narodowości? Mężczyzna w skarbie z Bliskiego Wschodu. O, a skąd wiesz? Bo widziałem, jak wsiadaliśmy. A, no rzeczywiście. Mądry chłopczyk. Dobrze się czujesz, Harry? Zapytał z troską. Przybliżył się i spojrzał jej w twarz. Uśmiechnęła się miło, filuternie, może trochę sexy. Otworzyła szeroko oczy, podniosła wysoko brwi, aż zrobiły jej się na czole dwie delikatne zmarszczki. Źrenice miała wyraźnie powiększone, a na policzkach rumieńce okrągłe jak dwa pomidory. Włóczkowy beret przesunął się daleko na tył głowy i wisiał resztkami sił na francuskim warkoczu. Widać było, że w tym stanie Harry mogła swobodnie kontaktować się ze wszystkimi bogami świata. Hasan pocałował ją, a ona głośno czknęła. A w islamie... Jest kabała? Zapytała i znów czknęła. Okultyzm występuje w prawie każdej religii, o ile wiem. A u nas w sufizmie, ale słabo to znam. Wielu Czeczenów to sufi. No to musisz poczytać takiego jednego Rosjanina. Pisarza. Harriet wyraźnie się zacięła. Na początku jego powieści diabeł tłumaczy dwóm Rosjanom, że siła wyższa kieruje naszym losem. No, Boga miał wtedy na myśli, a oni, że niebo są ateistami i sami kierują swoim losem. Harriet z zadumą pokiwała głową i czknęła po raz trzeci. To jak to jest? Wszystko jest w porządku. W porządku, nie ma się czym martwić. Jest Bóg wysoki i są tacy, co sami kierują swoim losem, a pośrodku są tacy Żydzi od kabały i sufi. I jeszcze ktoś tam jest. Hasan chciał odpowiedzieć Harriet najlepiej, jak potrafi, ale zaplątał się i pożałował, że dał jej się wciągnąć. Mistycyzm, religie, kabały. To nie była jego mocna strona, w odróżnieniu od Harriet, szczególnie gdy wypiła więcej wina. No to jak taki mądry jesteś, skarbeczku, koteczku, to powiedz mi, czy Judasz, Sanhedryn i ten Piłat działali z woli Boga? Jeżeli tak, to mają swój wielki udział w powstaniu chrześcijaństwa i powinni być czczeni jako święci. A bez woli Boga nie mogli przecież działać, bo wszystko się dzieje z Jego woli, nie? Za Jego przyzwoleniem. Jak szatan wytłumaczyłby to ruskim ateistom? Ot i zagadka. Harriet uniosła palec wskazujący, ale powagę tego gestu zniweczyło kolejne czknięcie. Dlaczego Bóg zabił swojego syna? No, poświęcił, wtrącił Hasan cicho. Poświęcił, powtórzył. A to tak się nazywa? Poświęcił. Harriet pozwoliła sobie na czystą ironię. A waszego proroka Mahometa ten sam Bóg wziął żywcem do nieba. I jest dobrze. Nie musiał go dręczyć. Co? Obiecywał Bóg, że przez swoich proroków Chrystusa, Mahometa, udoskonali rodzaj ludzki. Mieliśmy stać się lepsi. I co, Hasan? Udoskonalił człowieka, ale w broni i zabijaniu. Czekaj, czekaj. Jak Koran tłumaczy to, że Allah wziął Mahometa żywego do nieba? Bo coś mi tu nie gra. Harriet wtuliła się jeszcze mocniej w ramię Hasana, obejmując je oburącz i zamknęła oczy. Czuła, że kręci jej się w głowie, ściska w gardle i zaraz zacznie płakać. Właściwie wcale jej nie obchodziło, co robią na ziemi prorocy i komu potrzebna jest kabała. Następnego dnia Hasan Mardan, jej przyjaciel, kochanek, najpiękniejszy mężczyzna współczesnego i antycznego świata, od niedawna oficer szwedzkiego wywiadu KSI, wyjeżdżał z tajną misją do Iranu. Ale Harriet nie wiedziała, jaki jest jej cel i nawet nie pytała. Ta świadomość bezsilności, niewiedzy, utraty władzy nad częścią swojego istnienia i kontroli nad jego losem rozdrażniała ją boleśnie, depresyjnie. Harriet nie była w stanie poradzić sobie z psychicznym klinczem, w którym uwięzła, bo nie mogła o nic zapytać, a on nie mógł powiedzieć prawdy. Dotąd jej się wydawało, że posiada tę zwyczajną moc wypełniającą każdą miłość, moc nieśmiertelności. Ale teraz nie potrafiła z niej skorzystać, jakby ktoś złośliwie ją wyłączył. Ostatni wieczór spędzili razem z najbliższym przyjacielem Antonem Młotem i teraz Harriet żałowała, że nie zostali w domu, by nakochać się na zapas, napatrzeć na siebie i nie zdążyła dokończyć myśli, przywołać obrazu nagiego Hasana, bo potężny huk, a z nim wstrząs, rzucił autobusem w prawo, podniósł go mocno do góry i przechylił na bok. Niewidzialna siła porwała ich w powietrze i z impetem rzuciła na boczną szybę, która szczęśliwie uchroniła oboje przed obrażeniami. Przez dobrą chwilę byli oszołomieni. Czuli się, jakby w Sztokholm uderzył meteor. Wszystko działo się tak szybko i niespodziewanie. Hasan podniósł się z trudem i delikatnie dotknął Harriet, która siedziała na podłodze. — Żyjesz, Harriet? — odezwał się idiotycznie. — Jeszcze nie wiem. — odpowiedziała równie bezsensownie i po paru sekundach już całkiem logicznie zapytała. — Co się stało? Oboje jak na komendę spojrzeli naprzód autobusu. Z lewej strony, na wysokości szoferki, stał wbity w nich pod kątem 90 stopni inny autobus. Przody obu pojazdów były ze sobą zespolone i wyglądały jak rozerwane potężnym wybuchem wnętrzności przerażającego stwora z filmu grozy. Zakrwawione ciało kierowcy, nienaturalnie wygięte do tyłu, z wyciągniętymi w dół rękami, osuwało się z przedniego okna. Gdyby Ali nie wisiał głową w dół, wyglądałby jak żołnierz, który poddał się właśnie w nadziei na litość. Wciąż padał rzęsisty deszcz. Czuć było silny zapach etanolu, a powietrze zasnuła mgła. Następnego dnia inspektor Rolf Ugla z posterunku na Vasastan napisał w policyjnym raporcie, że na skrzyżowaniu Sankt Eriksgatan i Kalbergsvägen o godzinie 23.06 doszło do zderzenia dwóch autobusów linii 47 i 66, w którym zginęli obaj kierowcy, Ali Farudi, lat 55, i Saleh Al-Zadani, lat 53. Prawdopodobne jest, odnotował inspektor Ugla, że przyczyną wypadku mogła być nieostrożność jednego z kierowców, śliska nawierzchnia z powodu wyjątkowo silnych opadów lub awaria sygnalizacji świetlnej. Przyczyny określi szczegółowe dochodzenie w tej sprawie. Zakończył standardowo. Odkąd rozpoczął służbę w policji drogowej, kierowca autobusu Ali Farudi był jego 23. śmiertelnym przypadkiem.